Odnosząc sukces szybko, budujecie swoje ego. Odnosząc sukces powoli, budujecie swój charakter. To chyba główny wniosek z rozmowy z Adamem Weberem z Pomelody. Bardzo ciekawa rozmowa z dojrzewającym, chyba już nawet dojrzałym przedsiębiorcą, który prowadzi biznes ponad dekadę. Znalazł niesamowitego inwestora, zbudował biznes wokół marzeń swoich i swojej żony i wokół swojej pasji. Ale Adam nie jest biznesmenem. Adam przez 2 dekady uczył się, jak grać na waltorni. Grał na niej na całym świecie w bardzo ważnych orkiestrach. Ale mimo wszystko postanowił zrobić biznes. I dlaczego to zrobił? Po co to zrobił? I jakie mają plany? To jest właśnie content tego odcinka. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, patrzymy na jakich zakrętach życiowych wyszli z poślizgu, a jakie zakręty wywaliły ich poza trasę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, a jak podoba Wam się ten odcinek, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja bardzo to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięgi. O, dziękuję za tego lajka i ten komentarz. A dzisiejszym gościem jest Adam Weber, Pomelody, czy też połowa Pomelody.
Potwierdzam.
Wiesz co, mam bardzo dużo pytań, które będą trochę prowokujące. Zobaczymy, jak to zadziała.
Nie mogę się doczekać.
Co muzyk robi w biznesie? Zacznijmy od tego.
Generalnie odpowiedziałbym w taki sposób, że muzyk jako muzyk daje biznesowi to, czego nikt inny nie mógłby dać.
Duszę.
Skille, kreatywność, supermoce, które można osiągnąć tylko dzięki muzyce, dzięki tworzeniu, praktykowaniu, odtwarzaniu muzyki, dzięki byciu muzykiem, dzięki uczeniu się muzyki.
Supermoce to, co lubimy pytać na koniec. Zostawimy to, dobra?
A w moim przypadku, co ja jako muzyk robię w biznesie, ja odkryłem zupełnie przypadkiem, troszeczkę idąc właśnie w tą stronę biznesową, swoje naturalne talenty, które gdzieś tam były, które teraz już wiem, że objawiały się w moim poprzednim życiu muzycznym. I zupełnie przypadkiem jestem tu, gdzie jestem i mogę je rozwijać i z nich korzystać.
Co jest trudniejsze? Zostać wirtuozem czy przedsiębiorcą?
Zostać przedsiębiorcą jest bardzo prosto.
A nie, no to oczywiście. Ale zostać osobą, która dotknęła skrzypiec, też jest bardzo łatwo, tak?
Tak. Zostać muzykiem i takim, który potrafi coś zagrać, też jest łatwo. Ale wybić się na szczyt, na sam szczyt, jest bardzo trudno tu i tu. Dużo trudniej, moim zdaniem, w byciu muzykiem. Mhm. Ale dojść do takiego średniego poziomu, gdzie jesteś jakby dobrym przedsiębiorcą.
Gdzie te miliony kapią.
Tak, gdzie te miliony kapią, masz fajną firmę rozkręconą, czerpiesz z tego korzyści, masz satysfakcję i rozwijasz siebie i tą firmę. Jest dużo łatwiej dojść do takiego poziomu niż do poziomu bycia muzykiem, który gra w bardzo dobrej orkiestrze na przykład, bo muzykiem, który jest solistą i robi tego typu karierę, to tutaj już poruszamy się po jednorożcach.
Adamie, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
Na dużym przypale. W zasadzie. Śmieję się.
Czasami różnice pokoleniowe powodują, że to samo słowo ma zupełnie inne znaczenie. Wytłumaczmy słowo przypał.
Dobrze. To ja może użyję innych związków frazeologicznych, innych słów. Ja swoje życie oddzielam na 2 życia. Na to, co było przed biznesem i na to, które jest teraz biznesowe. I to pierwsze życie, tam był duży przypadek, żeby doprowadzić mnie do mojej kariery muzycznej. Ponieważ jako dziecko spodobało mi się, jak ktoś tam z sąsiedztwa grał na trąbce, też chciałem zagrać, była orkiestra dęta, zapisałem się do niej. Potem szkoła muzyczna, też przypadkiem mnie tam zaciągnięto, trochę inny instrument.
Zaciągnięto?
Zaciągnięto, w sensie nauczyciel, który uczył mnie w tej orkiestrze dętej, która jest jedną z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, z Konopisk, pozdrawiam serdecznie, powiedział, że całkiem jestem niezły i może bym poszedł do szkoły muzycznej. Więc jak rodzic, w tym przypadku moja mama, słyszy, że jej dziecko jest w czymś dobre, no to okej, inwestujemy. Co w przypadku...
I wszystkie twoje popołudnia właśnie prysły.
Tak, dokładnie. Na początku może jeszcze nie, tak? Nie odczuwałem tego, nawet nie pamiętam dokładnie tego okresu w szkole podstawowej. Potem, kiedy było gimnazjum i ogólnokształcąca szkoła muzyczna, gdzie oprócz zwykłych zajęć matematyka, język polski, była harmonia, historia muzyki w bloku, co już czyniło ten blok od 8 do 15 zawsze, po prostu szerszy. Mm-hmm. Jeszcze zajęcia popołudniowe, indywidualne czy zbiorowe typu orkiestra. Więc od musiałem dojeżdżać PKS-em pod Częstochowy, więc od godziny 6:30 do godziny 22:19 najwcześniej byłem po prostu poza domem.
Codziennie?
Tak, codziennie. I wtedy oprócz weekendów.
Czyli takie życie startupowca.
Trochę tak. Sportowca też.
Też.
Więc dopiero wtedy poczułem, co to znaczy i w którą stronę idę, ale ten etap życia i te decyzje, to projektowanie, tak jak powiedziałeś, o co pytasz, to było, tak zrobiłem jeden krok, bo był on na stole, był ten wybór na stole i później kolejny, więc tam nie było zbyt dużo zastanawiania się, a skoro już poświęciłem tyle czasu w gimnazjum czy liceum ogólnokształcącym muzycznym, no to ja jakby też ze względu na to, że nie nadawałem się do systemu edukacji takiego klasycznego.
Czemu nie nadawałeś się?
Nie nadawałem się, ponieważ jestem leniem, to po pierwsze. Po drugie...
Jeżeli lenie tworzą najlepsze firmy.
Tak, ale oni się wciąż, dlatego między innymi się nie nadają do takiego systemu edukacji, jakie mamy w tym momencie. Jak ktoś mówił mi, że mam coś zrobić, to we mnie rodził się taki automatyczny bunt, żeby właśnie dlatego, że ktoś mi mówi, to właśnie dlatego tego nie zrobię. Nie? Mhm. Zresztą z instrumentem było dokładnie tak samo. Dopóki nie poczułem, że coś mi ucieka i że okazja właśnie mi uciekła. W tamtym konkretnym przypadku było nas dwóch w klasie walturnistów i jakiś wyjazd czy konkurs dostał ten drugi kolega, czyli propozycję pojechania tam. Ja też chciałem. I dlaczego ja nie pojechałem? No bo on jest lepszy. Aha, no to dajcie mi chwilę. I to też była motywacja, ona musiała, totalnie wewnętrzna i coś musiało mi właśnie kliknąć, żebym to ja zdecydował, że chcę.
Konkurowanie jest ważne dla ciebie?
Bardzo. Napędza mnie i muszę uważać, żeby ono było zdrowe, żeby mnie napędzało zdrowo.
A potrafi cię napędzać niezdrowo?
Potrafiło mnie napędzać niezdrowo, dopóki nie miałem świadomości, żeby zwracać na to uwagę.
Okej, okay. A jak zyskałeś tą świadomość?
Na pewno wjedziemy tutaj na te tematy, więc...
Te zakręty?
Może im szybciej, tym lepiej. Bardzo taką ważną częścią mojego życia, że najważniejszą jest Pan Bóg. I wiara, relacja z nim, wiara w niego. I tutaj on miał dużą rolę odegrał w pozyskaniu tej świadomości. Na razie
rozmowa
tak krótko
z Bogiem.
Opowiem. Relacja z nim i uświadomienie sobie, usłyszenie, dowiedzenie się, czego on ode mnie chce, czego on ode mnie wymaga, jak on widzi moje życie, co ja mogę z nim osiągnąć, w którą stronę iść, oraz to, co się wydarzyło na krzyżu, że pewne rzeczy, nie muszę się o pewne rzeczy troszczyć, przejmować, bo po prostu one w moim życiu jakby mogą nie istnieć, tak? Mhm. Bardzo tak enigmatycznie, nie wiem, czy...
Będę drążył.
Dobrze.
Liceum, gimnazjum, co potem?
Liceum, gimnazjum, więc projektowanie wyglądało bardzo... w sposób taki, okej, skoro już poświęciłem część życia temu, to w zasadzie ja nie mogę, nie jestem w stanie, nie potrafię robić nic innego, tak? Bo tutaj się zatrzymaliśmy, czyli kiepsko mi idzie ze wszystkiego, ze wszystkich innych przedmiotów. Zainwestowałem maksymalną ilość czasu i talentu w to, więc naturalne jest to, a już wtedy byłem niezły. Konkursy, byłem bardzo wysoko w skali kraju, więc byłem na takim etapie, że mogłem zdecydować, gdzie chcę iść na studia, do której uczelni. No i wybór tej kariery był dla mnie naturalny, ponieważ w tym jestem dobry i tylko to potrafię. Mhm. Potem okazało się, że tak, jestem dobry, ale nie tylko to potrafię. Biznes przyszedł z potrzeby.
Na studiach?
Tak. Ja studiowałem 8 lat. Bardzo długo.
Dlaczego 8 lat?
Ponieważ studia muzyczne, kiedy jesteś instrumentalistą, to jest relacja mistrz-uczeń.
I taka czeladniczo-mistrzowska, tak, trochę.
Zdajesz do tej uczelni, gdzie jest świetny profesor, czyli zdajesz do profesora, do
czyli
nauczyciela.
Zdajesz do najlepszego waltornisty, który jest w Polsce na przykład.
Najlepszego nauczyciela dla ciebie.
Przepraszam, tak.
Nie zawsze dobry, najlepszy waltornista, instrumentalista jest dobrym nauczycielem. Mhm. To myślę, że w wielu branżach tak jest.
Więc... Czy z waltorni można żyć?
Można bardzo dobrze żyć. Zależy na jakim się jest poziomie i w jakim się jest kraju i czego się oczekuje od życia.
Czy w Małopolsce można za waltorii żyć dobrze? Będąc dwudziestoparolatkiem.
Zdefiniuj dobrze. Będąc dwudziestoparolatkiem...
No, czyli twoje studia.
Bardzo dobrze. Ja od pierwszego dnia studiów byłem w stanie się sam utrzymać. Hałtury, czyli koncerty, czyli współpracę z orkiestrami, z zespołami. Ktoś gdzieś gra, jakaś filharmonia, czy jakiś projekt, jakiś zespół się gromadzi pod ten jeden event, czy koncert i potrzebuje waltornistów, czy jakichkolwiek innych muzyków. No i jest wtedy telefon i można wskoczyć i zarobić parę złotych za te parę
Ile
dni grania.
Ile parę złotych za parę dni grania? Wtedy?
Ja jestem z Częstochowy, więc u nas funkcjonowała w dużej mierze, byłem członkiem Orkiestry Jasnogórskiej przez jakiś czas, funkcjonowała waluta watykańska. Nie wiem, czy wiesz, co to jest waluta watykańska. Mm-mm. To jest granie za Bóg zapłać. Aha. Więc to, tyle można zarobić, to jest z tej strony najmniej. Do kotleta, za kotleta, czyli za wikt i opierunek, w cudzysłowie. Później pierwsze pieniądze, no to 100, 150, 200 złotych. Aż do, powiedzmy, 2000 złotych
za...
Nie. Klasyczny projekt filharmoniczny od poniedziałku do piątku. W poniedziałek pierwsza próba, w piątek koncert. Za taki tydzień, czasem niepełny, w szczycie byłem w stanie zarobić 2-2,5 tysiąca złotych, jak byłem...
Dla studenta to nie było małe pieniądze, nie?
Dla studenta bez rodziny, nawet później, kiedy już miałem żonę i pojawiło się pierwsze dziecko, to były fajne pieniądze. Na samym początku studiów, kiedy twoje potrzeby są niskie albo żenująco niskie, możliwość zarobienia paruset złotych w skali miesiąca, czy pieniędzy, które pozwolą ci utrzymać się i jeszcze poimprezować i utrzymać się w sposób taki, że jedziesz na przykład do Niemiec na turnę, czy do Chin, to jest wyjazd, zwiedzasz, ktoś ci płaci za hotel, za jedzenie, jesteś tam z kumplami, jedziecie autokarem, więc w ogóle to jest
niezła impreza, nie? Jeszcze płacą.
Kolonie to są, a nie praca. To jest fantastyczny zawód. Możesz zwiedzić świat, możesz zarobić wystarczające pieniądze na tamten moment.
Jesteś z ludźmi, którzy są bardzo podobni do ciebie i bardzo interesujący też, nie?
Tak. Na tamtym etapie to jest fantastyczne i fascynujące. Potem jest problem, ponieważ nic się nie zmienia. Nie zarabiasz więcej, nie jeździsz mniej. Ci ludzie są...
Czyli masz 45-55 lat i ciągle autokar w Chinach, tak?
Tak. Masz 30-35, chcesz zbudować dom, założyć rodzinę, chciałbyś być na urodzinach swojego dziecka.
Nie wiesz, czy będziesz.
Prawdopodobnie nie będziesz. Oczywiście to też zależy od tego, jak sobie poukładasz to życie. Czy masz etat w filharmonii, czy masz etat w filharmonii, dwa etaty w szkole i jeszcze hałturzysz, bo chcesz zarobić więcej pieniędzy.
Na hipotekę czy na dom.
A w Polsce z reguły jeden etat jest niewystarczający.
Dla muzyka.
W jakiejkolwiek orkiestrze. Może dwie stanowią wyjątek, ale to i tak pod warunkiem, że grasz wszystko, co jest w programie, czyli jeździsz na wszystkie wyjazdy i grasz wszystkie koncerty. Wtedy masz te dodatki i wtedy faktycznie finansowo, znowu, zdefiniuj dobre warunki finansowe. Bo
to każdy ma inne. To każdy, pytam się każdy ma o subiektywnie inne. Twoje. Jak się pojawił biznes?
Biznes pojawił się z...
Potrzeby, powiedziałeś.
Trochę z potrzeby takiej finansowej. To była taka ostateczna motywacja. Natomiast główna motywacja była taka, że zaszliśmy w pierwszą ciążę z żoną moją pierwszą i obecną.
Jak na razie jedyną.
Jak na razie jedyną, tak. I jako muzycy zawodowi chcieliśmy dać naszemu dziecku, które za chwilę się urodzi, najlepszą edukację muzyczną, jaka tylko jest. Chcieliśmy od razu inwestować
muzycznie.
Już w łonie
czy po urodzeniu?
Już w łonie zaczęliśmy się nad tym zastanawiać.
Okay.
I zaczęliśmy robić research, czyli zaczęliśmy przeszukiwać, co tam jest. Od samych zajęć umuzykalniających, muzycznych. Moja żona... To myślę, że jest ważny kontekst. Mieliśmy problem z zajściem w ciążę. Mhm. Lekarze powiedzieli nam, że mamy na tyle rzadką chorobę, tak kiepsko opisaną w literaturze medycznej, że w ogóle nie ma szans, żebyśmy zaszli w ciążę. No jesteśmy tam powiedzmy 10 lat później i trójkę dzieci później, więc moja żona była wtedy bardzo smutna, ponieważ... kurs pedagogiczny jeszcze w liceum, rytmiczka jeszcze w liceum, od kąd tylko była pełnoletnia, uczyła w przedszkolach i już gromadziła, to sobie wyobraź, że dziewczyna, kobieta, która ma 18 lat, już gromadzi materiały od jakiegoś czasu i chowa w pudełka opisane dla swoich dzieci, które kiedyś będzie miała edukacyjne, różne. Więc to był dla niej duży cios, że prawdopodobnie tych dzieci nie będzie, ale jak tylko zaszliśmy w ciążę, no to już było układanie naszego systemu edukacji, wychowania naszych dzieci, więc już wtedy robiliśmy ten research, co tam będziemy z naszym dzieckiem robić i to, co zobaczyliśmy, co jest dostępne na rynku, w internecie, content, YouTube, zajęcia.
Pustynia.
Po prostu nas przeraziło. Pustynia, ale też nie przychodzi mi żadne kwieciste porównanie, dobre porównanie, ale no, myślę, że nie tylko muzykowi uszy krwawią, kiedy słyszy muzykę dziecięcą wciąż niestety jeszcze. I to był taki główny bodziec do tego, żeby coś z tym zrobić. Moja żona miała kontakt, będąc w Stanach, odwiedzając po prostu ciocię, z firmą, która nazywała się Music Together, która była franczyzą znaną w 50 krajach na świecie, proponującą zajęcia fizyczne dla całych rodzin. Umuzykalniające.
Czyli ja z dziećmi mogę przyjść na zajęcia,
tak.
I
założenia,
spotkać się i umuzykalnić.
Tak, założenia zupełnie inne niż to, co ludzie mają w głowie z reguły.
Wyślę dziecko i mam z głowy, nie?
Dokładnie tak, ponieważ oni już wtedy, oni się opierali na Gordonie, na badaniach z lat 70., 80., podłączanie dzieci do rezonansu tomografu, sprawdzanie, jaka jest reakcja, w którym momencie. To są mniej więcej te lata i na podstawie tych badań i myślicieli z tamtych naukowców, z tamtych okresów powstały właśnie tego typu programy czy firmy, głównie właśnie opierające się na Gordonie, który był takim prekursorem. I one zakładały, że to rodzic jest autorytetem, w sensie doszliśmy, nie zakładały, tylko doszliśmy do wniosków, stwierdziliśmy fakt, że dziecko uczy się od rodzica przez naśladowanie, więc jeżeli chcemy cokolwiek dać dziecku, to musimy sami być jego autorytetem, w związku z tym dlatego razem idziemy jako najlepiej cała rodzina na takie zajęcia. W Polsce, jak to przyprowadziliśmy, bo zdecydowaliśmy się zostać franczyzobiorcą tej firmy i przyprowadzić ją do Polski, no to zderzyliśmy się absolutnie ze ścianą.
Rodzice nie chcieli?
Rodzice nie chcieli, nie rozumieli. Musieliśmy znaleźć tych early believers, później adapters, żeby... czyli tych rodziców takich wtedy, nie wiem, czy mogę tak określić, freaków, takich zajawionych, bardzo świadomych, zajawionych, tak, dużo lepiej to brzmi.
Pozdrawiamy wszystkich zajawionych rodziców.
Dokładnie, ja się do tej grupy jak najbardziej dołączam. Czyli świadomych rodziców, czyli rodziców alternatywnych, którzy zobaczyli nie potrafiliśmy tego zakomunikować też dobrze na początku, tak? To był początek naszej przygody z biznesem, z marketingiem, z promocją, ze wszystkim, więc my nie potrafiliśmy dobrze zdiagnozować i dobrze zakomunikować tych benefitów tego, co tutaj robimy i tego rozwiązania, które proponujemy. Więc szukaliśmy ludzi, którzy i długo zajęło nam, zanim znaleźliśmy pierwsze takie osoby, ale potem to zaczęło się faktycznie rozwijać. Zaczęliśmy szkolić.
Czyli to była firma usługowa?
To była firma usługowa, offline'owa, w żaden sposób nie związana z internetem, oprócz tego, że wydarzenia na Facebooku to that's it. Szkoliliśmy trenerów, otwieraliśmy nowe grupy, nowe miasta, mieliśmy w szczycie tam 20 parę.
Jak droga jest taka franczyza?
Co masz na myśli? O co
pytasz? No bo wzięliście franczyzę, tak?
Tak.
Jak duży to jest wydatek dla przedsiębiorcy, żeby to zacząć, żeby taką rzecz wprowadzić do Polski? Ile wydaliście na początku na franczyzę? Czy to tak nie działało?
Nie działało to na pewno tak, jak franczyza Żabki czy McDonalda. Mhm. Płacisz, musisz, żeby zostać nauczycielem, czy żeby zostać dyrektorem, musisz zrobić kurs.
Czyli który kosztuje.
Który kosztuje i nie ma go, nie było go wtedy w Polsce i do tej pory nie ma. Więc jedziesz za granicę, robisz kurs. Dużo pieniędzy, szczególnie dla studenta. Mhm.
Kto z was zrobił kurs?
Moja żona zrobiła kurs, a ja zostałem certyfikowanym dyrektorem. Nie potrzebowałem ani żadnej inwestycji do tego, żeby za to nic płacić. Oni pobierają, akurat ta konkretna firma, opłaty za to, że po pierwsze robisz ten kurs, a po drugie korzystasz z ich programu i płacisz taką składkę, nie pamiętam, czy miesięcznie, czy rocznie.
Mhm. Za materiały.
Za materiały, które też dostają rodzice i that's it. Byliśmy w stanie to udźwignąć dzięki naszym pierwszym inwestorom, czyli rodzicom mojej żony. Mhm. No i tak się zaczęła przygoda z biznesem, takim poważniejszym, typu JDG, i parę osób zatrudnionych.
Ten biznes wplatał się w wasz styl życia? Czy to stało się, no bo pedagogika, rytmika, muzyk i tak dalej, to się stało częścią waszego życia? To udało wam się to przepleść? Czy to był biznes i to miał być biznes, a życie było trochę obok?
Wiesz co, ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy musiałem podjąć decyzję, co jest na pierwszym miejscu zawodowo. Czy to jest granie i bycie muzykiem aktywnym, czynnym waltornistą, czy to jest jednak biznes. My założyliśmy ten biznes, no właśnie, o pierwszej motywacji głównej z potrzeby powiedziałem. Druga motywacja była finansowa, żeby mieć taką dywersyfikację, chociaż nawet nie znaliśmy tego słowa pewnie wtedy, naszych przychodów rodzinnych, czyli żeby nie kłaść wszystkiego na ten bardzo ciężki zawód muzyka, który jest na walizkach. To nie tyle się zaczęło udawać, co musieliśmy coś wybrać i w coś zainwestować.
Dlaczego musieliście wybrać?
Czas. Czas. 100% czas.
Pamiętasz ten moment, kiedy musieliście tę decyzję podejmować, tę dyskusję mieć w domu?
Pamiętam dyskusję, ale bardzo dokładnie pamiętam moment, kiedy podjąłem w swoim serduszku mentalnie tą decyzję, że okej, tutaj.
Ten proces jest, moim zdaniem, jest super ważny dla wielu słuchaczy, więc dlatego chciałbym go trochę zgłębić.
Bardzo duży strach. Moja żona ma bardzo dużą wewnętrzną mądrość. I wtedy rozmawialiśmy o tym i właśnie ona powiedziała, że myśli, że powinniśmy iść w tą stronę i jakby tutaj ja cały czas inwestowałem w moje granie, cały czas ćwiczyłem, cały czas bardzo chciałem być coraz lepszy, mieć jeszcze lepsze hałtury, koncerty
oferty.
I zdobyć też stałą pracę, bo tutaj tego nie mogłem osiągnąć. Z momentu studenta Akademii w Berlinie, jednej z najlepszych klas waltorni na świecie, do której się dostałem jakimś cudem i będąc rozchwytywany właśnie na te hałtury, pojedyncze koncerty, najlepsze orkiestry w Polsce, dużo dobrych orkiestr za granicą, ja nie mogłem znaleźć stałej pracy. Stała praca wymaga czegoś takiego, że idziesz na przesłuchanie, które jest tego konkretnego dnia, jest
kotara, albo z reguły nie widzisz, kto tam jest jakby w komisji. Czasem to jest cała orkiestra, czasem to jest parę osób. Stajesz na scenie i musisz tego dnia w tym momencie zagrać te parę minut idealnie, żeby się dostać do drugiego etapu, zagrać coś innego i żeby wygrać. I kiedy byłem na pierwszym roku studiów do Filharmonii Narodowej w Warszawie, na dwa miejsca zdawały 4 osoby. Jedna nie przyjechała, były 3 osoby. Kiedy ja zacząłem jeździć i próbować zdobyć pracę, na jedno miejsce, bo już troszeczkę zagranica się otworzyła, na jedno miejsce było około 20-30 osób. I ja miałem taki problem mentalno-psychiczny, żeby udźwignąć to przesłuchanie.
Bo... Przesłuchanie czy porażkę po?
Przesłuchanie.
Czyli stres na scenie.
Stres na scenie to jest jedna sprawa. Z tym radziłem sobie lepiej lub gorzej, no bo to był mój zawód, więc jakby musiałem sobie jakoś z tym radzić i na koncertach, oczywiście na przesłuchaniu był dużo większy stres, ale myślę, że takie ciśnienie psychiczne, bo ja już zdawałem mając jedno dziecko, więc miałem już rodzinę i każde przesłuchanie nieudane powodowało coraz większe ciśnienie, że ja tej pracy wciąż nie mam. I ja, już tych egzaminów nie jest tak, że otwierasz, co tydzień zdajesz do jakiejś orkiestry, nie? Masz 2-3 przesłuchania w roku, czasem jedno. Bo,
no, jedno albo miejsce, ktoś... 20 osób, 3 tak, razy w roku.
Tak. Czasem ktoś po prostu przestanie grać, czasem ktoś zmieni pracę, czasem ktoś wyjedzie za granicę, czasem ktoś umrze, tacyt, nie? I masz 4 czy 5 etatów per orkiestra. Więc te przesłuchania są rzadko, więc jak jedziesz na to przesłuchanie, to wydaje ci się, że już sobie układasz życie pod to miasto, bo to też nie jest Kraków, tylko to jest cała Polska, więc jedziesz do Gdańska na przesłuchanie i już sobie myślisz, kurczę, jak się dostanę, to wtedy będziemy mieszkać tutaj, może nad morzem, ale super, już myślisz o takich rzeczach. Później wejdziesz na scenę, to się nie udaje i zawalać się dużo więcej niż tylko, to nie jest taka porażka delikatna, nie? Tylko w moim przypadku to było trudne.
Chciałbym cię powrócić do tego momentu, kiedy zastanawiałeś się i podjąłeś tą decyzję w swojej głowie, że biznes to jest to, a muzykowanie, już wytłumaczyłeś, dlaczego to było takie trudne, nie? Mówię się o mądrości swojej żony i no pójście na swoje jest trudne. Ja to zrobiłem w wieku 46 lat i pamiętam, jak rejestrowałem JDG, to też nie do końca wiedziałem, z czym to się będzie wiązać.
Nie mówię tego z doświadczenia, ale wydaje mi się, że coraz trudniejsze z wiekiem tak. Podjęcie tej decyzji. Dla mnie największa trudność w podjęciu tej decyzji była taka, że ja byłem przekonany, że ja nie potrafię robić nic innego. Mhm. Że tyle zainwestowałem i jestem dobry, że ja teraz nie dam rady wyjść z tej bańki i przetrwać.
Odstawić waltornię i robić co innego.
Że ja po prostu wychodząc z tego oceanu się uduszę, bo ja nie potrafię oddychać powietrzem. Ja muszę
to co
być,
się zadziało w twojej głowie?
Zaufanie. Zaufanie w przekonanie mojej żony, że to jest kierunek, którym powinniśmy iść, ale wciąż na moment podjęcia tamtej decyzji, bardzo świadomy, wytłumaczyłem sobie to, że okej, to nie będzie pewnie tak, jak ze studiami się wydaje. Przecież to jest dokładnie tak samo, czyli nawet jak zrobię rok przerwy, spróbuję i mi nie wyjdzie, to zawsze mogę do tego wrócić. Bo wydawało mi się, że nie. Były historie ludzi, którzy to zrobili i im się udawało, więc też zostawiłem sobie takie 15% dla uspokojenia w głowie, jako trochę podwalina do podjęcia tej decyzji, że jakby się coś wydarzyło, to jednak możesz wrócić. Tak, spróbujmy spokojnie. I dokładnie pamiętam, gdzie stałem, co robiłem, ćwiczyłem wtedy, kiedy, jaka była pogoda, jak się czułem, kiedy podjąłem tą decyzję. No i to było wtedy. To znowu, to nie była decyzja, której skutkiem było odłożenie waltorni do szafy. To było później, w momencie, kiedy nasz pierwszy inwestor powiedział tak. Sakramentalne, notarialne, nawet jeszcze wtedy nie notarialne. I wtedy faktycznie z dnia na dzień mój instrument został zamknięty, odłożony do szafy. Obdzwoniłem w parę minut wszystkie orkiestry, odwołałem wszystkie koncerty, które miałem już w kalendarzu, zadzwoniłem do wszystkich orkiestr i powiedziałem, ja już nie gram, także nie dzwońcie do mnie.
Jaka była reakcja?
Zadziwiająco okay. Żadna.
Okay. Skąd przekonanie twojej żony, że to wyjdzie?
Nie wiem. Wtedy odpowiedziałbym ci, ma to sens, nasz pierwszy biznesplan, jak zrobiliśmy, wyszło, że po paru latach będziemy w stanie latać helikopterem.
Excel wszystko zniesie.
Dokładnie tak.
Jak daleko, daleko wylądowaliście od tego pierwszego biznesplanu?
Bardzo ważne doświadczenie, bo teraz tworząc każdy kolejny, to nie jest tak, że z tamtego się śmiejemy i na tamtym się nauczyliśmy. Człowiek jest...
Optymistą zawsze.
Zawsze jest optymistą i zawsze korzysta z tego zakichanego Excela, który wciąż przyjmuje wszystko.
To jest jeden z dokumentów, które ja wymagam, żeby zainwestować w startup. Jeden z dokumentów, na który patrzę najkrócej.
Jako tamten Adam powiedziałbym, że zobaczyłem okazję, że to się może udać i to może zmienić nasze życie. I nasze życie może być bardzo fajne.
Zmieniło.
Zmieniło i nasze życie jest bardzo fajne, ale inne. Bo gdybym wiedział, z czym się to wiąże i jaka będzie ta droga, może nie odpowiedziałbym w tym momencie, że nie podjąłbym tej decyzji. Myślę, że wciąż bym ją podjął, wiedząc, co mnie czeka. Ale znowu, teraz mam na przykład taką wiedzę na plecach, że wiem, że żeby rosło, musi boleć. I wiem, że...
Trochę jak na siłowni.
Tak. Wiem, że to był bardzo ciężki okres czasu. Ciężko się buduje firmę, ale życie jest ciężkie. I jeżeli cokolwiek chce się osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie, to trzeba ciężko pracować. I to boli. Im bardziej boli,
tym więcej się osiąga.
Tym więcej się osiąga, więc nie masz alternatywy. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to i tak musisz przez to przejść.
Dobrze, to nie wszyscy wiedzą. Czym jest Pomelody teraz?
Pomelody jest...
Bo już nie mówimy o tym JDG.
Tak, już nie mówimy o tym JDG. Pomelody jest odpowiedzią na syf w parentingu, syf w kontencie dziecięcym, jest odpowiedzią na traktowanie dzieci jako odbiorcę czy klienta gorszej kategorii.
W kontekście muzyki.
W kontekście kontentu, rozrywki, edukacji i sposobu podania tego wszystkiego. To jest taka szersza i bardziej filozoficzna odpowiedź. Ale Pomelody jest aplikacją mobilną, asystentem rodzica, który pomaga przejść przez dzień i jego trudności. Aplikacja jest wypełniona kontentem, audio, wideo, animacjami. Jest e-commerce z produktami fizycznymi, e-bookami, które w innowacyjny, jak na tą branżę, sposób łączy świat technologii z światem fizycznym, przedstawiając dzieciom tą technologię w dobry sposób, bo one od niej nie uciekną i one będą żyły z tej technologii, więc odcięcie ich od niej w 100% nie jest moim naszym zdaniem dobrą drogą, więc my chcemy do tego podejść sensownie, ale jest też takim, jest też brandem, który uczy, edukuje, pokazuje rodzicom, pokazuje środowisku, pokazuje nauczycielom, pokazuje placówkom i biorąc pod uwagę nasze plany tegoroczne, coraz bardziej, ponieważ na dzień nagrywania tej audycji już w tym tygodniu startujemy z Pomelody Academy, gdzie będziemy szkolić polskich nauczycieli, którzy będą mogli wykorzystywać metodę Pomelody i też w ten sposób zarabiać. Przygotowujemy współpracę z przedszkolami, placówkami.
Czyli powielacie trochę biznes waszego franczyzodawcy.
Można tak powiedzieć.
Tego z pierwszego biznesu.
Tak, można tak powiedzieć. Motywacja,
model biznesowy, nie?
Motywacja jest inna i ten model pod taką niedużą lubką jest inny, ponieważ jest to naturalne dla nas. Jeżeli my dużo też kombinowaliśmy z zagranicą, mieliśmy ciśnienie, żeby tam iść, bo...
Od inwestorów czy od siebie?
Od siebie. Czy to miało też swój fundament, bo nauczyliśmy się na franczyzie, z którą mieliśmy kontakt, która jest z tej branży, że Polska jest kilkadziesiąt lat z tyłu za Europą Zachodnią, Azją, Stanami, jeżeli chodzi o mentalność i świadomość rodziców. I kulturę, która też się przejawia w wychowywaniu dzieci, w to, co inwestujemy i jak to robimy. Więc my wiedzieliśmy, że rynek typu Stany, nawet nie zdając sobie sprawy, że tam są największe pieniądze, że po prostu naturalnie jest naszym miejscem numer jeden. Ale próbując za wszelką cenę też wyjść za tą na zagranicę, już wtedy dodając do tego motywacje stricte finansowe, że tam jest po prostu większy pieniądz, to nam się nie udawało i musieliśmy siadać z powrotem do stołu, do podstaw i zastanowić się, jak tam dojść w odpowiednim czasie i czego potrzebuje. Jesteśmy już na jakimś rynku, tak? Naturalnie weszliśmy na rynek polski, bo tu jesteśmy, tutaj było największe też zainteresowanie paradoksalnie, no bo tu jesteśmy.
Więc rozumiecie rynek, rozumiecie mentalność.
Dokładnie, więc skoro jesteśmy na tym rynku, to czego ten rynek potrzebuje? Więc to, co robimy teraz, czyli szkolenia, franczyza, czyli przedszkola, instytucje, to jest naturalne, głębsze wejście w ten rynek. Naturalne, większe spenetrowanie go i sprawienie, że Pomelody po prostu będzie wszędzie. Bo nasza marka, którą udało nam się stworzyć, jest w naszej ocenie dużo większa niż faktyczna wielkość firmy. Więc chcemy to wykorzystać, bo chcemy to wykorzystać.
Jak duże jest Pomelody w 2023 roku?
O jakie wskaźniki pytasz?
Ilość klientów, obroty, zyski. Jesteście biznesem subskrypcyjnym, prawda? Więc KAK, LTV, te wszystkie rzeczy, które chcesz powiedzieć, to chętnie posłucham.
Wszystkie smaczki. Zamknęliśmy rok 2023 bardzo spoko. Bardzo jestem zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć, ponieważ...
Bardzo spoko, jest mi ciężko znaleźć w tabelce cyferek i liczb.
Tutaj. AB46. Bardzo spoko, to znaczy bilans pokazuje przychód 7 300 000 zł i pokazuje zysk 340 000 zł.
Jesteście już zyskowni.
My byliśmy już zyskowni w przeszłości.
Okej.
Nasz pierwszy inwestor, Michał Świerczewski, właściciel X.com i najlepszego klubu piłkarskiego w Częstochowie, w Polsce, czyli Raków Częstochowa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, pomimo że nagrywamy ten podcast w Warszawie. Zainwestował w Pomelody i ten pierwszy okres był, faktycznie wydawaliśmy pieniądze, ale jak pojawiły się przychody, znowu, już nie chcę opowiadać całości tej historii. Jak zostawili nas inwestorzy inni, musieliśmy szybko spiwotować, żeby znaleźć i poszukać, odszukać tą rentowność i zarabiać pieniądze. To się udało znaleźć i udało się szybko do tej rentowności doprowadzić. I my mieliśmy już...
Czemu was zostawili inwestorzy? Bo to się zdarza często.
Ponieważ to był fundusz Bridge Alpha. I pierwszy problem był taki, że dokładnie trafiliśmy podczas negocjacji z funduszem na zmianę tiketu z 3 milionów do 1 miliona złotych. To byliśmy my w tym czasie, już z term sheetem. No ale trudno, już wszystko.
A potem w NCBR-ze działy się dziwne rzeczy.
To nas nawet tak bardzo nie dotknęło.
To było trochę później.
Mieliśmy po prostu fundusz, który podczas due diligence, mając na to parę miesięcy, nie uświadomił sobie, że nasza spółka jest za stara, żeby przyjąć finansowanie z sektora publicznego, a Bridge Alpha tak był skonstruowany. A my wzięliśmy spółkę, jedną ze spółek Michała, którą przekształciliśmy na nasze potrzeby, bo już była założona, tak?
Było prościej.
Było prościej i było szybciej. No i to nas wykluczyło. Na 2 tygodnie przed umówionym ostatnim terminem przelewu oni nas o tym poinformowali, że no, jest problem. I dlatego nas zostawili. I bardzo dobrze, że nas zostawili.
Czyli wy nie macie funduszy, macie prywatnych inwestorów tylko.
Mamy prywatnych inwestorów.
To robi olbrzymią różnicę
tak.
Dla founderów i dla startupu, bo bardzo często perspektywa prywatnych inwestorów jest dużo dłuższa niż perspektywa funduszy. Ale to nie było strategicznie waszym wyborem, to troszeczkę tak wyszło, prawda?
Absolutnie. My, przygotowując prezentację dla Michała, na dzień przed spotkaniem z Michałem, sprawdzaliśmy, co to jest konwersja, bo nie wiedzieliśmy.
To normalne.
Taki był poziom naszego, nasz mindset. A tuż przed tym, jak w ogóle odezwaliśmy się do Michała, nie szukaliśmy inwestorów, bo to było dziwne, nie znaliśmy się na tym, nie potrafiliśmy. Byliśmy ze świata edukacji, muzyki, więc szukaliśmy może jakichś sponsorów, no bo to edukacyjny temat, to może nam ktoś po prostu da pieniądze, a my sobie to zrobimy. Więc po prostu trafił się Michał zupełnie przypadkiem. Zobaczył potencjał, uwierzył, dał nam ofertę bardzo nierynkową, na naszą korzyść nierynkową, to znaczy bardzo dobrą, co też tylko Angel może zrobić. I potem wracając...
Czyli wierzył w was.
Tak, tak. Uwierzył.
Powiedziałeś, że bardzo dobrze, że nie macie funduszy, tylko macie prywatnych inwestorów. Dlaczego? Ja powiedziałem moją perspektywę, jaka jest twoja perspektywa?
Był taki moment, że po paru latach wszedł X.com jako firma. Czyli wciąż Michał, ale jednak jako firma. I to był moment, w którym byliśmy już zyskowni. Wszystko się pięknie spinało. Pokazaliśmy zysk za któryś tam rok ponad 100 tysięcy złotych. I wtedy usiedliśmy do stołu z Michałem i zastanawialiśmy się, co dalej robić. Czy rozwijamy to własnym sumptem, czy idziemy po jakieś finansowanie. Ja byłem na takim etapie, że już przełaziłem wszystkich inwestorów, wszystkie fundusze w Polsce. Może nie wszystkie, ale dużo. Ogromną większość, dużo.
A dla większości funduszy jesteście mało sexy biznesem.
Wiesz co, na etapie przedprzychodowym, kiedy była apka, to byliśmy całkiem sexy.
A nie, no bo bajki to się dobrze sprzedaje, jak zaczynają się przychody, tak. To już Excela sprzedaje.
A potem, kiedy spiwotowaliśmy do e-commerce'u i to był nasz główny biznes i zaczął on przynosić pieniądze i mieliśmy w perspektywie paru miesięcy rentowność, to już nikt nie chciał z nami rozmawiać. Bo my wciąż chcieliśmy robić tą aplikację, tak? I nawet mieliśmy na to fajny pomysł, że to jest spięte z tą apką e-commerce, te fizyczne produkty, że rodzice, przecież oni wciąż potrzebują czegoś fizycznego.
Ale e-com stał się mało sexy.
Ale e-com już nie był sexy. Ja się tyle nałaziłem po funduszach i tyle razy usłyszałem, nawet nie takie proste, normalne, nie, bo to nie jest sexy, my w tym nie czujemy pieniądza, a my musimy czuć pieniądz, tylko dobrze, to zobaczymy za parę miesięcy, zróbmy sobie follow-up.
Nie dzwoń do nas, my zadzwonimy do ciebie.
Dokładnie tak. I wtedy sobie usiedliśmy z Michałem i zastanowiliśmy się wspólnie, co robić dalej i Michał wtedy zaproponował, że może X.com by zainwestował i wszystko by zostało w rodzinie. No i super, i poszliśmy w to.
Czyli masz łatwość w zarządzaniu gronem inwestorów, bo jest ich... Nie są mocno rozproszeni, nie mają różnych niż wy i bardzo różnych pomysłów na życie.
Nie muszę poświęcać większości mojego etatu, tak to nazwijmy, na zarządzanie inwestorami. To prawda.
To jest dobre.
To jest bardzo dobre.
Ale z drugiej strony jeden inwestor, który ma tak duży wpływ na ciebie.
Wszystko ma swoje plusy i minusy.
To jakie są minusy?
Myślę, że na koniec dnia... obojętnie, czy to jest fundusz, czy to jest angel, czy to jest korpo, no bo X.com nie traktuje jako żadne, to już jest bardziej korpo, to wszystko zależy od człowieka, z którym gadasz.
Tak, ale w korporacjach ludzie się zmieniają, w funduszach czasami też.
Tak, to prawda. Więc my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, kiedy mam w zasadzie jednego człowieka. Bo to on zarządza na koniec dnia tą firmą, tą korporacją.
O nią założył.
O nią założył i tam struktura też jest bardzo wdzięczna. Jakby dla nas tak rykoszetem. I ten człowiek, którego mamy, jest po prostu fajny do współpracy. Jest dobrym inwestorem.
I wierzy w wasz pomysł.
I wierzy w nasz pomysł, nie przeszkadza.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla ciebie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Embridge, Marketing Experts. Agencja digital marketingu, która bazując na danych i wewnętrznym know-how dostarcza kompleksowe strategie marketingowe, które generują realne wyniki dla biznesu. Wejdź na embridge.pl, żeby dowiedzieć się więcej. Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, twój partner w podróży do Google Cloud. Każde wydarzenie może stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Big Beans, której baryści i kawa uświetniają każdy event, od konferencji po targi. Zwiększ zainteresowanie swoim stoiskiem, nawiąż nowe kontakty i współpracę. Zyskaj uznanie swoich gości, klientów, częstując ich wyjątkową kawą. bigbeans.pl. Barista na twój event.
Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy.
To jak to się stało, że przekonaliście Michała, no w sumie takiego, wiesz, samorosłego, ale bardzo skutecznego biznesmena, żeby w was zainwestował?
Kiedy mieliśmy ten biznes usługowy, JDG, on się rozrósł na parę miast w Polsce. Byliśmy franczyzobiorcą. Tak, byliśmy franczyzobiorcą. Zobaczyliśmy sufit. Zobaczyliśmy, że dzieci chorują i rodzice muszą przekładać te zajęcia albo odwoływać, że trzeba na nie dojechać. Zobaczyliśmy wszystkie minusy, pod słowem, wszystkie minusy offline'u.
I biznesu usługowego.
I biznesu usługowego też. I mieliśmy taki pomysł, że skoro teraz wszyscy, na wszystko jest apka, no to może byśmy wprowadzili trochę technologii w tą branżę, ten pomysł i zrobili tą wysokiej jakości, dobrą edukację muzyczną na wyciągnięcie ręki w każdym domu. I to był pomysł na MVP, na pierwszą wersję Pomelody, czyli chcieliśmy zrobić platformę e-learningową.
Cały czas prowadząc JDG.
Cały czas prowadząc JDG, platformę e-learningową do tych zajęć w zasadzie w domu. Moja żona skończyła kompozycję na Akademii Muzycznej, też jest muzykiem, więc miała kompetencje do tego, żeby tworzyć tą muzykę dobrej jakości. Ja już wtedy coś z tym biznesem... Na każdym, jak z ilością dzieci, kiedy masz pierwsze, wydaje ci się, że to już jest dramat i jak to przebrniesz, to w ogóle, nie? Jak masz drugie, to później i trzecie, to później zastanawiasz się, co ja robiłem z tym czasem, mając jedno dziecko, nie? Więc wtedy, mając to JDG, ja mi się wydawało, że ja już w biznesie to się obracam jak ryba w wodzie, się czuję. Wtedy mieliśmy pomysł, skoro mamy te kompetencje i możemy to zrobić sami i możemy to zrobić lepiej, wykorzystując technologię, no to idźmy w to. I tak pojawił się pomysł na Kickstartera i równolegle uświadomiliśmy sobie, że jednak będziemy potrzebowali jakichś funduszy, chociażby, żeby tego Kickstartera zrobić, żeby się przygotować do tej kampanii, zrobić film i tak dalej, bo my mieliśmy ten biznes wtedy, ale on przynosił nam podobne pieniądze do jakby życia kariery muzycznej. Plus czyli cały czas inwestowaliśmy.
Na życie było.
Na życie jakoś tam było. Mhm. Ale nie na rozwój biznesu. Na pewno nie na takie inwestycje typu Kickstarter. Z Michałem poznaliśmy się, kiedy ja jeszcze byłem w gimnazjum, liceum. Michał jest 10 lat starszy ode mnie. Strzelaliśmy się razem pistoletami na kulki. Razem jesteśmy w Częstochowie i to było nasze hobby. I tam się poznaliśmy.
Czyli paintball?
Nie paintball, tylko ASG.
ASG?
Każdy... Okay. Porządny ASG-owiec się może obrazić.
Dobrze.
Paintball jest bliżej zabawy i sportu, a to jest bliżej rekonstrukcji, repliki, takie rzeczy. Więc jakąś relację z Michałem miałem, która została zbudowana na etapie, czy powstała na etapie, kiedy X.com miał jeden sklepik z komputerami w Częstochowie. Jeden z pierwszych komentarzy na Allegro właśnie na koncie X.com, który do tej pory jest cały czas to samo, tam chyba numer 12 czy 13, to jest właśnie mój. I po tych paru latach przerwy, kiedy nie mieliśmy ze sobą kontaktu, XCOM odleciał, a my mieliśmy właśnie taki pomysł. I napisałem do Michała wtedy SMS-a, słuchaj Michał, mamy taki pomysł na biznes, może masz jakichś bogatych kolegów, znajomych, którzy by chcieli zainwestować. No i Michał wtedy, nie wiedzieć czemu, odpisał, dobra, to weź co, wiesz co, przyślij coś tam na maila, co masz. Więc ja wysłałem. Michał odpisał. Zdzwoniliśmy się na jeszcze nie Zoomie wtedy, tylko na Skype'ie. Chwilę pogadaliśmy. Potem zorganizował spotkanie. Pogadaliśmy i złożył nam ofertę. I zaczęliśmy współpracę. I to był moment, kiedy Waltornia poszła do szafy. I to był moment, kiedy z firmę usługową przestaliśmy być oficjalnie franczyzą i firmę usługową zaczęliśmy przekształcać właśnie w Pomelody. Najpierw to było, jakby cały czas trzymaliśmy tą sieć tych zajęć offline'owych, tych naszych trenerów, nauczycieli. Stworzyliśmy swój content, swój program, więc zaczęliśmy go wdrażać na gotową już strukturę, ale w tej firmy usługowej, postfranczyzowej, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to wymaga za dużo czasu od nas, za dużo musielibyśmy zainwestować, żeby to spełniało nasze oczekiwania, czyli żeby było też z wykorzystaniem technologii, żeby to po prostu skrócić, uciąć te rzeczy, które biznes usługowy ze sobą niesie, franczyzowy tym bardziej, więc po prostu to zamknęliśmy. W sensie porzuciliśmy offline prawie że w 100% i skupiliśmy się na aplikacji. Potem przyszły problemy z inwestorami i musieliśmy odłożyć temat aplikacji, która najbardziej w naszym sercu jest i to dla niej to wszystko. I spiwotowaliśmy w stronę e-commerce'u i produktów fizycznych. E-commerce przynosił nam największe pieniądze, zresztą do tej pory jest w naszej...
W obrocie.
W obrocie. Mhm. W obrocie. Wiesz, to jest branża wydawnicza bardziej, ten e-commerce, nasze produkty.
A to są wasze produkty?
To są wszystko nasze produkty. Teraz w ostatnim kwartale rozszerzyliśmy się troszeczkę na shop, e-commerce, gdzie masz wszystko do wychowania przez sztukę. Czyli zaprosiliśmy też parę produktów zewnętrznych, takich wybranych przez nas dobrej jakości. Mhm. Ale ogromna większość to są nasze produkty. Tam są wysokie marże. Tam marże sięgają 90%. Więc...
No ale masz IP, które musieliście stworzyć, nie?
Masz IP, które musieliśmy stworzyć i masz magazyn, stok, produkcję, rzeczy,
o których
zupełnie...
Dlatego e-commerce też nie jest taki sexy, bo kapitał obrotowy i to, jak szybko nim rotujesz w ciągu roku, efektywnie powoduje, że wiesz, jaki będziesz miał zysk, a wy macie małą rotację prawdopodobnie na stoku, no bo to nie są wielkie zamówienia, tylko raczej krótkie serie, które wolno rotują, prawda?
Tak. No. Ale... Myślę, że bardzo dużo
ta pierwsza marża może być 90%, ale to nie ma znaczenia, bo zyskowność produktu to jest pewno kilkanaście procent. Przesadzam?
Nas nie interesują pieniądze. To nie, znaczy, interesują nas pieniądze,
nie
ale...
Nie mów tego inwestorom.
Wiem. Ale słuchaj, jeżeli ja znajdę człowieka, który nie przestraszy się po tym, co teraz powiedziałem, to ja wiem, że ja chcę z nim współpracować. Okay. Ale jeżeli ktoś się dowie tego w trakcie, a to jest moja szczera opinia, że naszym celem...
To będzie czuł się oszukany.
To będzie czuł się oszukany, więc tak czy siak nie. Naszym celem nie jest zarabianie pieniędzy, celem naszego biznesu. My mamy inny cel. My chcemy zmienić kolejne pokolenie. Chcemy,
żeby rozmowa było... z Michałem od początku była taka?
Rozmowa z Michałem taka nie była, bo wtedy nie rozróżnialiśmy tego.
Ale doszło do takiej rozmowy, którą teraz mamy, tak?
Wiesz co, myślę, że nie doszło wprost. Nie mieliśmy takiej rozmowy, że okej, to słuchajcie, usiądźmy sobie i powiedzcie, czego wy chcecie, bo ewidentnie tu nam się rozmija, bo Michał, myślę, że od początku wiedział, że inwestuje bardziej w nas niż w pomysł, czyli bardziej w ludzi. Im dalej współpracowaliśmy, to widział też, co chcemy zrobić, jaka jest nasza motywacja, a to się złożyło też z jego celem inwestycyjnym, bardzo długoterminowym. zobaczył potencjał w ludziach, w pomyśle i po prostu...
budowaniu IP.
Dokładnie tak. Myślę, że potraktował bardzo sensownie tą inwestycję, tak jak każdy powinien traktować każdą inwestycję, szczególnie krypto, czyli włożył i zapomniał trochę. Mm-hmm. I co z tym będzie, to będzie.
Ale też, wiesz co, powiedziałeś jedną rzecz, którą ja chciałbym podsumować tutaj dla widzów, którzy myślą o szukaniu inwestorów do swojego pomysłu, startupu. Po pierwsze, znałeś człowieka spoza, z bardziej socjalnych takich rzeczy, czyli sportu. Po drugie, nie powiedziałeś, daj mi pieniądze, tylko czy może zrobić introductions. A po trzecie, bardzo cierpliwie do siebie obie strony podeszły i znalazły rozwiązanie. To chyba było taki recepta tego sukcesu. Mhm. Dobrze to, dobrze podsumowałem?
Tak, bardzo, bardzo dobrze. No w tym pierwszym punkcie miałem duże szczęście, że go znałem.
Tak, tak, tak.
Choć muszę ci powiedzieć, że tak, miałem szczęście, że znałem Michała, ale jest taka historia, która też pokazuje, że musiałem temu szczęściu troszeczkę pomóc.
Jak się pomaga szczęściu?
Bo my straciliśmy kontakt, kiedy ja już przestałem się strzelać, on się tymi pistoletami na kulki, on się przestał strzelać, X-kom wystrzelił. Jeżeli chodzi o skalę, ja pojechałem na studia, zmieniłem życie. Nie mieliśmy kontaktu przez parę lat ze sobą, żadnego. Stwierdziłem, że wrócę do strzelania może i przypomniało mi się, że jest Michał. I zobaczyłem, wygooglowałem X.com, czy wiedziałem, że to już jest duża firma, ale to, co przeczytałem, mnie jakby, no wow, jaka to jest skala. I ja znam tego człowieka, ale nie miałem już do niego żadnego kontaktu. Więc napisałem na zwykły supportowy telefon, nie pamiętam, czy zadzwoniłem, czy napisałem maila, że no ja znam Michała i chciałbym odnowić z nim kontakt, on mnie też zna i czy mogę mnie skontaktować. Mhm. I słuchaj, nie wiem, czy 4 rozmowy telefoniczne, czy 3 maile później, już to nie pamiętam formy, ale z paroma osobami coraz wyżej, dzwoni telefon, no cześć Adaś, co tam słychać. I udało się.
Ale musiałeś się przebić i musiałeś mieć to zaparcie w sobie, przebić, żeby to zrobić.
A musiałem się przebić, ale wiesz, to też bardzo dużo mówi o człowieku, że Michał postanowił się skontaktować i odebrał
ten telefon.
I odebrał ten telefon, się zadzwonił. Więc to nie było tylko tak, że gdzieś tam miałem ten telefon od zawsze.
Czemu nie miałeś numeru telefonu?
Wiesz co? Kiedy my się strzelaliśmy pistoletami na kulki, nie ludzie nie mieli komórek w kieszeni. Kto jak kto, ale ty powinieneś pamiętać.
Czego nauczyła ciebie ta podróż najbardziej? Od muzyka, studenta, muzyka, dyrektora, jak to tam powiedziałeś, wspierającego działalność, do startupera i przedsiębiorcy teraz?
Przede wszystkim nauczyło mnie cała ta moja podróż, tak z perspektywy czasu, to kim byłem, kim jestem teraz i co się wydarzyło pomiędzy, nauczyło mnie tego, że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko się chce i zainwestuje odpowiednią ilość czasu i się nie podda po drodze.
Jak sportowcy i muzycy.
Jak sportowcy i muzycy. I myślę, że jestem przekonany, że byłem tym muzykiem, czyli sportowcem prawie że, jeżeli chodzi o podejście i to, jak to życie wygląda.
Ja to nazywam dyscypliną treningu.
To jest wpisane w ten zawód. To, że miałem to, sprawiło, że się nie poddałem po drodze, może nie tyle, że się nie poddałem, co sprawiło, że nie byłem zniechęcony w trakcie tej biznesowej podróży, szczególnie na początku, która jest usłana problemami, pożarami i porażkami. Mhm. To po prostu było dla mnie, to był kolejny dzień z klapkami na oczach i parciem do przodu. To na pewno jest ta rzecz. Nauczyłem się, to taki ostatni okres biznesowy, kiedy nasza firma troszeczkę się zmienia z takiego startupu na wczesnym etapie w organizację, firmę, która się spina, która zarabia na siebie, która po prostu jest firmą, tak? Startup też jest firmą, ale troszeczkę inny etap organizacji, bardziej dojrzała. Ja też już nie jestem takim startuperem w moim mindsetzie. Już nie konferencje i networking jest dla mnie najważniejszy, tylko inne rzeczy.
Firmę trzeba prowadzić.
Firmę trzeba prowadzić i warto się przede wszystkim na niej skupić. To te ostatnie, powiedzmy, 2 lata to jest duża nauka pewności siebie, w sensie wierzenia w swoje umiejętności i wierzenia w swoje możliwości. Nawet jeżeli nie mam tych umiejętności, to mogę je wyhodować, mogę się nauczyć, mogę wypracować pewne rzeczy i nikt tego w kontekście mojej firmy pewnych rzeczy nie zrobi lepiej niż ja. Więc nie mogę kupić pewnych rzeczy, tylko muszę sam je zrobić. Mhm. Czyli nie ma w pewnych rzeczach skrótu, a z drugiej strony to właśnie jakby pochodną tego, czymś, co z tego wychodzi, jest ta pewność siebie, która jest bardzo ważna, a której większość...
Ale ona przybywa z czasem, prawda?
Tak.
Oczywiście, jeżeli mamy sukcesy, bo porażki nie budują naszej pewności siebie.
Myślę, że porażki też budują.
Tak?
Mogą pozamiatać totalnie, ale jeśli tylko przeżyłeś fizycznie, przeżyłeś, no to one mogą cię zbudować. Bardzo fajny cytat, nie pamiętam z kogo, nawet gdzieś tam w internetach podawałem go dalej, że szybki sukces buduje ego, a wolny sukces, często usłany porażkami, buduje charakter. I
dobre.
Bardzo dobre. I ja myślę, że nie wiem, gdzie będę za 5 lat, co będę myślał za 5 lat, czy za 10, czy za 15. Na ten moment, kiedy tutaj siedzimy, to są rzeczy, to są nauki, które najbardziej doceniam.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Posiadanie wspólnika jest trudne, bo trzeba się dogadać. Małżeństwo jest projektem bardzo długim i też trudnym. Połączenie tych dwóch rzeczy może być czymś, co komplikuje życie prywatne, biznesowe i wszystkie momenty, bo praktycznie cały czas jest o czym rozmawiać z tą samą osobą. Chyba rozumiem, skąd wasza decyzja, ale może chcesz opowiedzieć, żeby to robić razem, ale jak sobie radzicie z prowadzeniem biznesu, prowadzeniem rodziny, i też bycie sobą, każdym z was z osobna w tym całym układzie.
Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z Michałem, nie pamiętam, czy on to powiedział, czy jakoś wyszło w rozmowie, ale ktoś z nas przytoczył statystykę, że wspólnicy, ta relacja wspólników, też w jego kontekście z nami, jest bardziej trwała niż statystyczne małżeństwo. Mhm. Co jest śmieszną statystyką.
Ale prawdziwą.
Ale prawdziwą. Ostatnio słyszałem, że do tej statystyki małżeńskiej, jeżeli dodamy gwiazdkę i wykluczymy z tych statystyk osoby, które weszły z przymusu w związek małżeński bądź różne inne przegody, albo nie wierzą w ten związek, jakby w tą instytucję, a mimo wszystko w niej są, to ta ilość rozwodów drastycznie spada. I przeżywalność takiego małżeństwa wtedy, jakby wykluczając te dane, jest dużo, dużo wyższa. Dla nas to nie był problem, to nie było coś dziwnego, to nie było tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że pieniądze nie są dla nas takim głównym celem. Tak samo mówienie inwestorom, że moja żona jest wspólnikiem i razem prowadzimy biznes, to nie jest najlepszy pomysł i to nie jest mile widziane wśród inwestorów. Mm-hmm. Może nie wszystkich, ale części.
Wielu.
I 2 razy usłyszałem na rozmowie, może to nie był deal breaker, przynajmniej to nie wyszło w rozmowie, ale to był jakiś powiedzmy problem, że jesteśmy tym małżeństwem.
A tu mówisz z zewnątrz, a mnie bardziej z wewnątrz interesuje ta perspektywa.
My jesteśmy parą, jesteśmy małżeństwem od 12 lat, w tym roku będziemy mieli. Mimo, że mamy 34 lata, od 12 lat jesteśmy małżeństwem, więc bardzo młodo, dość młodo, jak na te czasy dość młodo, to małżeństwo wzięliśmy, ten ślub wzięliśmy. Natomiast wcześniej już byliśmy przez parę lat parą. Od 16 roku życia jesteśmy high school sweethearts, czyli parą licealną, w związku z czym my trochę razem się wychowywaliśmy. Moja rodzinna sytuacja była bardzo burzliwa. Ja pochodzę z rozbitej rodziny, też dość mocno problematycznej, więc traktuję trochę moich teściów jako moich rodziców, ponieważ w tym okresie bardzo dla mnie trudnym, takim przeddorosłym, kiedy bardzo potrzebowałem, a nie miałem do kogo się zwrócić, jeżeli chodzi o taki rodzicowy autorytet. Oni wtedy byli i jeszcze wjechali z takim jakby związkiem, z takim modelem tworzenia rodziny, który dla mnie jakby był abstrakcyjny. Myślałem, że coś takiego nie jest możliwe do stworzenia. Czyli jakby zdrowa relacja w małżeństwie z dziećmi i dla mnie to było coś bardzo, bardzo ekscytującego i ja też tak chciałem. W związku z czym oni mieli też wpływ mocny na moje wychowanie. My z żoną wychowywaliśmy się, z Anią wychowywaliśmy się trochę razem w tamtym czasie, czyli razem przeszliśmy przez wejście w dorosłość, przez studia, przez zakładanie pierwszego biznesu, dzieci, więc po prostu dużo razem przeżyliśmy i myślę, że ktoś, kto wchodzi w związek mając już jakiś bagaż i będąc jakimś już ukształtowanym człowiekiem, jest mu na pewno trudniej.
Trzeba się dopasować.
Trzeba się dopasować, więc dochodzi cała szuflada rzeczy, której nie było u nas, więc...
A jak wygląda wasz, jeżeli chodzi o czas i te rozmowy o biznesie, o dzieciach, o was jako związku, czy wy robicie jakieś takie, jak to nazywam, boxing kalendarza, takie pudełka, gdzie to robicie, czy to się po prostu naturalnie przeplata?
Naturalnie wyszły nasze... nasz zakres obowiązków.
I wynikający z kompetencji.
Nawet nie z kompetencji, tylko z predyspozycji.
Czy predyspozycji, tak.
Bo my nie mieliśmy żadnych kompetencji, będąc muzykami do prowadzenia. W sensie mieliśmy te ukryte supermoce, które okazały się bardzo przydatne, ale kompetencji nie mieliśmy takich twardych, żadnych. Więc te predyspozycje, one zarówno w biznesowych kwestiach, one się same uformowały stopniowo od tego biznesu usługowego przez startup i teraz tą bardziej dojrzałą organizację, ale tak samo w domu, w rodzinie. One też się formowały, tak? Nigdy nie usiedliśmy i nie przegadaliśmy rzeczy typu, okej, to teraz umawiamy się, że to ty będziesz ładować zmywarkę, a ja będę robiła pranie i to jest nasz podział. To u nas w ten sposób nie funkcjonuje. Nigdy nie umawialiśmy się na takie konkretne rzeczy. To się naturalnie uformułowało i są wyjątki od tych reguł i one są jak najbardziej okej. Szczególnie w rzeczach zawodowych były takie momenty, że musieliśmy sobie usiąść i powiedzieć, okej, to jest ewidentnie twoje, i ty to musisz robić, albo lepiej, żebyś to zrobiła ty, czy zrobił to ty.
Jak takie rozmowy wyglądały?
Najczęściej one były w momencie kryzysowym, w zarządzaniu już sytuacją, która już...
Był pożar.
Był pożar, tak.
Jak się w pożarze rozmawia o takich rzeczach spokojnie? Czy się nie rozmawia spokojnie?
Najpierw się gasi, a później trzeba zrobić jakiś debriefing.
Czyli robicie postmortem, czyli sekcję zwłok, taką, jak ja nazywam.
Albo
problemy.
Ona jest na gorąco jeszcze na miejscu zbrodni, i to jest wtedy tak 50-50, albo ona jest chwilkę później. Też nauczyliśmy się, w sensie my bardzo jesteśmy nastawieni na optymalizację i na to, żeby coś się wydarzało. Więc nam takie rzeczy, które mogą skutkować jakimś problemem, kiedy wydarzą się raz, tak, możemy sobie dać po razie, ale później mamy potrzebę, żeby tak to ustawić, tak to ułożyć, żeby to się nie wydarzyło drugi raz, albo żeby zapobiec temu. I to jest u nas naturalne, bo taki po prostu mamy charakter.
Decyzje przez konsensus, czy w jaki sposób podejmujecie takie decyzje? Czy przez rozmowę?
Zależy, jakie to są decyzje. Znowu wracam do tego, co jest u mnie w życiu najważniejsze. Najczęściej się wspólnie o to modlimy.
Mówiłeś o supermocach. Mhm. Ukrytych supermocach. Ja lubię zawsze zadawać pytania o supermoce, czyli jak to jest, że muzycy mają ukryte supermoce, żeby prowadzić biznes? Co to za supermoce?
No, cały nasz unique selling point, czyli te rzeczy, które my sprzedajemy naszym klientom i obiecujemy rodzicom, bo to oni są naszymi klientami, oni wybijają swoje karty kredytowe, to jest właśnie zapewnienie, że wykorzystując ten okres sensytywny, ten czas, kiedy moje dziecko jest w okresie sensytywnym na muzykę, sprawimy, że będzie mu w życiu łatwiej, że będzie miało właśnie te supermoce. Czyli sprawimy, że muzyka to jest matematyka. Mhm. Więc muzyka jest jako pierwsza w tej tabeli okresów sensytywnych. Więc to muzyka pomaga nam, żeby nauczyć się języka. Pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, to muzyka pomaga nam, żeby rozkminić przedmioty ścisłe, w tym matematykę. To muzyka pomaga nam w moderowaniu naszymi stanami emocjonalnymi, uczy nas, jak to możemy zrobić. To muzyka pomaga rozwiązywać trudne problemy emocjonalne, czy nie tylko. I tak dalej, i tak dalej. I możesz z tego korzystać już jako dorosły człowiek, a możesz zbustować, w sensie spotęgować swoją kreatywność, uwrażliwić się i jakby rozwinąć to ziarenko, które tobie jest, jeszcze jak jesteś dzieckiem, a ten okres najbardziej kluczowy to jest pierwsze 12 miesięcy życia twojego dziecka. Więc te supermoce to jest przede wszystkim kreatywność i wszystko, co z nią związane, ale w takim bardzo przyziemnym przykładzie. Potem mamy ludzi, którzy na przykład nie potrzebują alkoholu, żeby świetnie bawić się na weselu. I to wesele polskie nie wygląda tak jak większość wesel polskich teraz. Są ludzie, którzy potrafią, mają gust. Nie tylko muzyczny, ale mają gust.
Jakie ty masz supermoce?
Myślę, że niepoddawanie się. Niepoddawanie się, odwaga, dzielność, to jest
wytrwałość w dążeniu do celu.
Wytrwałość.
Ja to nazywam wytrwałością w dążeniu do celu. Po angielsku jest takie piękne słowo perseverance, które chyba to oddaje najlepiej. Ale to pięknie powiedziałeś.
To się też wiąże z tą odwagą, bo wytrwałość sugeruje, że już coś robisz, a żeby zacząć, potrzebujesz też mieć tą odwagę.
Trzeba
dlatego
napisać, że tech supportu, żeby przebić się do customer supportu, żeby przebić się do właściciela
na
firmy.
Na przykład. Nie mam jednego słowa, który zawiera cząstkę z tych wszystkich, które powiedziałem.
Pięknie przeszliśmy do tej części, którą ja lubię najbardziej. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Rodzina.
Opisz swój typowy dzień.
Wstaję rano.
Rano to jest o?
Z reguły to jest 7:30, a czasem nawet 8:00. Otwieram Biblię. Zdarza się, że przejrzę jakiegoś maila czy powiadomienia wcześniej, ale to jakby moja poranna rutyna też jest akurat w tym okresie jakąś tam, jest tam przestrzeń na improvement.
Biblia daje ci refleksję.
Na rozwój.
Tak?
Biblia nie daje mi refleksji. Biblia, ja wierzę, że to jest Słowo Boże, że cała Biblia jest natchniona i pochodzi od Boga, w związku z czym, jeżeli ja chcę mieć z Nim relację, to chcę Go poznać, chcę nie być fanem, czyli ja wiem, ile Lewandowski strzelił bramek w zeszłym sezonie, ale jeżeli teraz wiem o Nim dużo rzeczy, to nie jest prawda, ale mógłbym, ale jeżeli teraz zapukam do Jego drzwi, to On na mnie spojrzy i On mnie nie zna. Więc ja jestem jego fanem, a nie znamy się. Więc jeżeli ja chcę znać Boga i chcę mieć z Nim relację i chcę, żeby On mnie też znał, to po to jest mi Biblia. Po to jest mi Biblia, po to jest mi Jego Słowo, żebym się o Nim dowiedział, jaki On ma charakter. To jest też taka książka, przez którą Pan Bóg może zadziałać, przemówić. Więc to sprawia, że rano ustawiam swoją głowę na cały dzień. Mogę spędzić z Nim trochę czasu, nie tylko przez czytanie, ale też przez modlitwę. Mógłbym nazwać tą sekcję mojego dnia czas z Bogiem, czy medytację, czy jakby chwilę dla mojej duchowości.
A później?
a później wskakuję do zimnej wody.
Ile stopni?
W zależności od tego, ile jest na zewnątrz.
Okej. Okay. Czyli masz balię na zewnątrz, do której skakujesz?
Tak.
Auć.
Tak.
Wim Hof się kłania.
Tak, zacząłem to robić w zeszłym roku i praktykuję to namiętnie, prawie że codziennie.
Co ci to daje poza siłą charakteru?
Benefity zdrowotne są. Bardzo ciężko jest mi się rozchorować od tego czasu, kiedy to praktykuję. I w związku z tym moje samopoczucie też jest fajne. Działa to dobrze na mój metabolizm. To jakby akurat ja czuję, bo to też ludzie różnie czują. Natomiast przede wszystkim właśnie ta siła charakteru, ja to nazywam, że wychodzę z domu i jadę do biura z umysłem, z mindsetem zwycięzcy.
U której jesteś w pracy?
Jestem w pracy, dzielimy się z moją żoną, ponieważ nasze dzieci są w edukacji domowej. Mamy Antek 10, potem 8 w tym roku, Stefan i Józek 4,5-5 za chwilę, więc wszystkie dzieci są w edukacji domowej. Mamy opiekunkę, która przyjeżdża do naszych dzieciaków, co pozwala nam obu być w pracy w tym samym czasie. Natomiast moja żona jeździ rano na godzinę 7 do pracy. Czyli przed korkami, a ja wyjeżdżam z domu o godzinie 9.
Czyli po korkach.
Po korkach. Więc ja jestem w pracy 9:30 przed 10. Pracuję. Staram się w tak zwanym międzyczasie, czy znowu eksploruję kalendarz, planowanie całego tygodnia, czy planowanie dnia. Szukam, nie mam tutaj żadnej dobrej odpowiedzi jeszcze, ze względu na akurat specyfikę czy naszej działalności, czy danego okresu teraz, który po prostu mamy.
O której kończysz pracę?
Pracę kończę różnie, z reguły 14, 15, 16, 17. Zależy od tego, kto odbiera dzieci ze szkoły muzycznej.
Okay.
Bo tym się też wymieniamy. Moglibyśmy ułożyć szkołę muzyczną tak, że jest dwa razy w tygodniu. Mieszkamy pod miastem, a szkoła jest w mieście, więc mamy pół godzinki na dojazd jeszcze zawsze, a czasem nawet do godziny. Więc zależy od tego, kto odbiera po prostu dzieci ze szkoły muzycznej. Wracam do domu. Spędzam ten czas z rodziną albo cały czas trochę w pracy.
Czy pracujesz w domu?
Pracuję cały czas.
Bycie przedsiębiorcą ma tą wadę, prawda?
Tak. Zależy, jak masz to poukładane i wtedy to jest wada albo to jest... Może zaleta to nie, albo to jest po prostu rzeczywistość.
Ale to nawet jak nie siedzisz przed kompem, czy nie robisz czegoś, to mózg cały czas...
Nie mam na myśli siedzenia z telefonem czy z kompem. Mam na myśli pracę tutaj. Kiedyś kolega mi opowiadał właśnie. No taki typowy polski przedsiębiorca, stereotypowy, czyli bardziej w stronę Janusza. Że miał taką sytuację, że weszła do niego, leżał sobie na kanapie, miał zamknięte oczy w swoim biurze i weszła do niego tam jego asystentka, czy żona, ktoś, kto tak lekko zbulwersowany, ale co ty robisz? I on wtedy odpowiada, pracuję. No i wiadomo, śmieszna anegdota, śmieszna sytuacja, jak się spojrzy z boku, ale... No
często trzeba pomyśleć nad rzeczami, poukładać je w głowie.
Często na taką pracę właśnie nie ma czasu. Więc ja... Nie wierzę w work-life balance, nie ma czegoś takiego i staram się, żeby... Mam to tak poukładane, że work jest dla mnie, w sensie, że to jest jedno życie.
Popełniłem w newsletterze, który wychodzi tam dość regularnie, taki tekst, że ja również nie wierzę w work-life balance, ale jest piękne słowo, również angielskie, piękne wyrażenie, work-life integration, czyli integracja tej pracy i życia razem i przeplatanie trochę bardziej jak warkocz niż jako bariera pomiędzy jednym a drugim.
Super, nie? Super.
Tam nie ma nic do balansowania, to po prostu trzeba zintegrować.
Super. Zgadzam się.
Czy tobie się udaje integrować?
Bardziej bądź mniej.
O której chodzisz spać?
Staram się przed 23. Ostatnio średnio mi to wychodzi.
Ale pracujesz wieczorem, czy jakoś relaksujesz się, czy masz jakąś rutynę wieczorną? Bo masz rutynę poranną, czy masz wieczorną?
Dużo czytam. Bardzo mało czytałem, będąc zmuszanym do czytania w szkole. odkryłem książki i co one dają w momencie, w pierwszym roku naszego biznesu już z Michałem takiego poważnego, gdzie musiałem się nauczyć robienia biznesu i wszystkiego, co z tym związane, i uczyłem się z książek. I nagle z jednej książki rocznie przeskoczyłem na prawie 40 książek w ciągu roku. I tak w zasadzie mi zostało.
To jest twój wieczór.
To jest mój wieczór. Łatwiej mi odpalić Netflixa i to jest coś, przy czym, czego też potrzebuję. W sensie ja jestem dość stereotypowym mężczyzną i gdybym tylko nie robił tego, co robię i nie był z kobietą, z którą jestem, to i miał ten przykład rodzinny i te doświadczenia, które miałem, to byłbym klasycznym Polakiem z dużym, przepraszam, klasycznym, stereotypowym Polakiem z dużym brzuchem, który wieczory spędza przed telewizorem z piwkiem.
I chipsami.
I chipsami, bo ja totalnie to jest, jakby to jest strona, w którą moje ciało naturalnie idzie. I ja z tym walczę. Więc, a z drugiej strony, tak, potrzebuję odmóżdżenia. Nie zawsze dostaję to z książek. Wpadłem w taki, nie szukam polskiego słowa, do rabbit hole, w taką
dziurę.
W taką dziurę, która czytania książek non-fiction poradnikowych, samorozwojowych.
To się kończy w pewnym momencie.
To odbiera w pewnym momencie dużą przyjemność z czytania. I znowu odkryłem, że są też inne książki i że mogę bez wyrzutów sumienia też czytać coś innego i poświęcać na to
czas.
Ja
tutaj zdradzę taki sekret. Chyba od dwóch, może prawie trzech lat nie przeczytałem żadnego poradnika ani żadnego hałtu. Czytam tylko dokładnie paru autorów, których bardzo lubię, i dwa rodzaje książek, które bardzo lubię, i tyle.
Po przeczytaniu pewnej ilości, nie wiem, czy miałeś podobne doświadczenia, ja odkryłem, że gdybyś chciał, i wyklucza często.
Teraz czytam jedną książkę poradnikową, przepraszam. To nie do końca kłamie, bo czytałem Morgana Hasla, Psychologię pieniędzy, więc można powiedzieć, że to jest poradnik. Dla mnie to było bardziej takie odkrycie. I teraz czytam Umrzeć z zerem na koncie. Ale to są bardziej dla mnie filozofie życia niż poradniki zrób tak.
Okej.
Wracając do ciebie.
Paradoksalnie dużo uczę się o biznesie z oglądania serialów i filmów. Tak działa mój mózg.
Ale mam nadzieję, że nie z Sukcesji.
Co? Sukcesja, Billions, Suits.
Wszystko dobrze napisane scenariusze.
Tak. Czytając książkę, mój mózg wchodzi w taką fazę, że ja w pewnym momencie odnajduję się w sytuacji, kiedy myślę o mojej firmie, wpadają mi różne pomysły i nawet nie wiem, co czytam. Po prostu ten proces sprawia, że wchodzę na bardzo fajne obroty czytania. I podobnie u mnie działają, podobnie, ale nie tak samo, rzeczy audiowizualne, czyli filmy i seriale. Ja, moje podejście życiowe jest nasycone tym, żeby nie brać 100% z niczego. W związku z czym ciężko mnie do kogokolwiek zrazić i do czegokolwiek zrazić, bo myślę, że od każdego można się czegoś nauczyć, nawet jeżeli jego opinia jest dramatyczna, na przykład. Od każdego można coś wziąć, nawet jeżeli książka generalnie jest średnia.
Ale może mieć jeden dobry cytat.
Może mieć jeden dobry cytat, który będzie miał wpływ na twoje życie. I z Sukcesji też jest parę dobrych scen, tak samo jak w Billions, którego w życiu bym nie skopiował, też jest parę fajnych rzeczy.
Nie przebrnąłem przez więcej niż półtora odcinka Sukcesji i nie planuję.
Okay.
Rozwalił mnie ten serial negatywnie. Wracając do ciebie, jakimi ludźmi się otaczasz? Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
Uważam, że najważniejsi ludzie w naszym otoczeniu to jest nasza rodzina. I z nimi chciałbym spędzać najwięcej czasu. Stąd też pewne decyzje życiowe, które akurat też mogliśmy podjąć, bo to nie każdy też ma możliwość, żeby podjąć taką decyzję jak nauczanie domowe, czyli nie posyłanie dzieci do szkoły. Relacja z moją żoną, pomimo tego, że mamy biznes, pomimo tego, że mamy trójkę dzieci, nie jest łatwe, żeby na tej relacji, żeby tą relację budować i na niej się skupić. To jest też moje odkrycie, znowu nawiążę tutaj do mądrości mojej żony, która nie czytała ani jednej książki samorozwojowej, a wielokrotnie słyszałem z jej ust rzeczy, których ja dowiedziałem się z tych książek. Ona też zwróciła mi mocną uwagę, zwracała mi od dłuższego czasu, ale potrzebowało trochę wody w rzece upłynąć, żebym sobie to uświadomił i żebym faktycznie podjął decyzję, żeby na to zwracać uwagę i żeby tak żyć. To jest wybieranie relacji, które będą kumulowały się na tą osobę, którą chcę być, czyli będą dla mnie dobre, w skrócie. Bo do tej pory i początkowe stadium firmy sprawiało, że ja chciałem albo wydawało mi się, że chcę mieć takich znajomych, mieć takie relacje, znać się z tym, znać się z tamtym, bo to da mi jakieś korzyści. Znowu nie chcę, żeby to bardzo negatywnie zabrzmiało, ale jakby dążyłem do poznawania jak największej ilości ludzi, bo wydawało mi się, że o to też chodzi w biznesie.
A o co chodzi?
Na pewno nie o to. Na pewno nie o to, żeby być osobą, którą wszyscy lubią.
To nie jest możliwe.
To nie jest możliwe, ale mimo wszystko większość ludzi próbuje.
Książka która?
Myślę, że biografia Jobsa, ta Isaacsona.
Isaacson dobrze ją napisał. A co w niej wywarło na ciebie tak duży wpływ?
Moment, w którym ją czytałem.
Aha, czyli niekoniecznie content, ale content tak. Połączony z momentem.
Myślę, że jakbym przeczytał ją jeszcze raz, to spadłaby z tego pierwszego miejsca.
Adamie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchaczki audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
Myślę, że moja historia pokazuje, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych. Naprawdę nie ma. I można to życie sobie ułożyć po swojemu, tak jak się chce. To jest jedna rzecz. Ale jest też druga rzecz, że co byśmy sobie nie postanowili, jakiego kierunku byśmy nie obrali, to jeżeli tylko chcemy coś w życiu osiągnąć, coś zrobić, to nie będzie łatwa przeprawa, to nie będzie łatwa droga. To prawie na pewno będzie trudna albo bardzo trudna podróż. Ale innej drogi nie ma.
Ale warto podróżować.
Warto podróżować.
Dziękuję ci ślicznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam was do audycji Zaprojektuj swoje życie.